W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpocznę od bardzo ważnych słów, które w tych dniach przekazał światu papież Franciszek. Życie jest prawem, a nie śmierć. Musimy towarzyszyć w umieraniu, a nie powodować śmierć czy pomagać w jakiejkolwiek formie samobójstwa, oświadczył podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty. W katechezie na temat świętego Józefa, jako patrona dobrej śmierci, papież podkreślił, że trzeba uważać, by nie pomylić pomocy dla umierających z niedopuszczalnymi praktykami, które prowadzą do eutanazji. Przypominam, że uprzywilejowane musi być zawsze prawo do leczenia i leczenia dla wszystkich po to, aby najsłabsi, zwłaszcza ludzie starsi i chorzy, nie byli odrzucani, mówił Franciszek. Mówiąc o bólu i cierpieniu, papież stwierdził: musimy być wdzięczni za całą pomoc, jaką stara się dać medycyna, aby poprzez opiekę paliatywną każda osoba, która ma przeżyć ostatni etap swojego życia, mogła uczynić to w możliwie najbardziej ludzki sposób. Franciszek wskazał także: tak zwana kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, ale w sposób dramatyczny ukazała ją pandemia. Tylu braci i sióstr straciło bliskie osoby, nie mogąc być blisko nich. I to uczyniło śmierć jeszcze trudniejszą do przyjęcia, przypomniał. Czułość wobec osoby starszej daje taką samą nadzieję, co wobec dziecka, ponieważ początek życia i koniec jest zawsze tajemnicą, mówił papież Franciszek. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział: zachęcam was do ofiarowania waszych modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa, wypraszając, by chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali nawrócenia i pokoju, a wszyscy wierni w godzinę przejścia do domu Ojca otrzymali łaskę dobrej śmierci.
W drodze.
Anioł Brzemiennej to nowa inicjatywa powstała w naszej archidiecezji. Cel działania jest konkretny: pomoc i wsparcie zarówno samotnych kobiet, jak i obojga rodziców od momentu starania się o poczęcie dziecka, samego poczęcia, jak i na dalszych etapach życia. To dzieło przy domu samotnej matki w Gdańsku-Matemblewie. O Aniele Brzemiennej opowiada ksiądz Andrzej Wiecki, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, w rozmowie z Alicją Samolewicz-Jeglicką.
Przede wszystkim związany z takim całościowym ujęciem życia. Od momentu, kiedy staramy się o to życie, szczególnie te pary, te małżeństwa, które może borykają się z bezpłodnością, aż do momentu, kiedy to dziecko się pojawi tutaj na świecie i te wszystkie problemy związane z urodzeniem, z wychowaniem, z takim początkiem, trudnym początkiem życia dziecka tutaj na ziemi.
Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce staramy się jakby podejść do sytuacji dwutorowo. Najpierw szukamy tych osób, które mają jakieś problemy związane z przyjęciem życia. Chcemy wyjść im naprzeciw. Chcemy im towarzyszyć, więc próbujemy znaleźć takie osoby w tych miejscach, w których one się pojawiają. A z drugiej strony szukamy takiej osoby, które nazwaliśmy aniołami brzemiennej, które chciałyby takiej rodzinie czy takiej parze po prostu towarzyszyć. Każda para, każda rodzina, każde małżeństwo otrzymuje jednego anioła brzemiennej, czyli taką osobę, która jest dobrym aniołem, takim łącznikiem między nami a tą rodziną i która bezpośrednio przy tej rodzinie jest i stara się zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebują i stara się w miarę naszych możliwości pomóc właśnie w potrzebach.
Skąd taki pomysł, żeby zorganizować tych aniołów, gwardię takich aniołów?
Po pierwsze, dużo się dzisiaj mówi o życiu, o wartości życia, także w tych kręgach pozakatolickich i chcielibyśmy przede wszystkim pokazać, że nie tylko chcemy mówić o tym życiu, ale chcemy też pomóc tym osobom, które mają trudności, nie tylko na początku, w przyjęciu takiego nowego życia, ale także później, po narodzinach, że takie osoby nie zostają same. To po pierwsze, a po drugie też widzimy potrzebę uaktywnienia mężczyzn w tych związkach. I anioł brzemiennej nie tylko jest skierowany do samych kobiet, ale także do mężczyzn. Chcemy jakby wyjść naprzeciw całej rodzinie, pokazując, że odpowiedzialność za to życie także w dużej mierze jest po stronie mężczyzn.
Tych aniołów jest sporo, dużo osób jest chętnych. Czy może jeszcze można dołączyć do tych aniołów? Czy trzeba spełniać jakieś określone warunki?
Wystarczą tylko chęci. Przez naszą stronę internetową czy facebookową można zgłosić się, prosząc o pomoc, ale także można dołączyć do grona tych aniołów. To jest akcja, która ruszyła 25 grudnia w Boże Narodzenie, więc jest zupełną świeżynką. To nowy, ale już mamy grono aniołów, którzy chcą pomóc. Wystarczą tak naprawdę chęci dobre i wykorzystamy każdą osobę.
Czy już się zgłaszają jakieś małżeństwa, pary, jakieś kobiety?
Tak, no my bezpośrednio współpracujemy oczywiście z Domem Samotnej Matki w Matemblewie i tam już mamy potencjalnie osoby, które potrzebują tej pomocy. Już tam ta pomoc jest oczywiście od wielu lat świadczona. Nawiązaliśmy też współpracę z taką wspólnotą Modlitwa o Potomstwo i tam jest bardzo dużo osób, które starają się o to życie i tam chcemy im pomóc nie tylko w sposób duchowy, bo taką pomoc już mają zapewnioną, ale także w taki sposób towarzyszenia im, też emocjonalny. Mamy przecież w Caritas i psychologów, i lekarzy, którzy są w stanie towarzyszyć, pomóc, doradzić i po prostu być obok. Więc mamy już takie osoby, które się zaangażowały w taką pomoc.
To jeszcze raz przypomnijmy, jeśli ktoś nas słucha i chciałby zostać aniołem, albo właśnie chciałby poprosić o taką pomoc, gdzie powinien się zgłosić?
Można to zrobić przychodząc do Domu Samotnej Matki w Matemblewie, przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. To jest jedna możliwość. A druga, uruchomiliśmy telefon zaufania, który jest czynny całą dobę. Jest też strona internetowa, facebookowa, w której można pobrać formularz, wysłać informację, że potrzebujesz takiej pomocy albo że chcesz zostać aniołem brzemiennej. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Od początku kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej Caritas niesie pomoc migrantom, którzy znaleźli się na terenie Polski. Wsparcia potrzebują zarówno osoby, które dopiero dotarły do naszego kraju, jak i te, które przebywają już w ośrodkach albo opuszczają je po zakończeniu procedury administracyjnej i rozpoczynają nowe życie w Polsce. Namioty nadziei, a wraz z nimi działalność specjalnego zespołu zostały otwarte w Nowym Dworze, Klimówce, Minkowcach, Krynkach, Jałówce i Hajnówce. Także gdańska Caritas na terenie naszej archidiecezji włączyła się w pomoc cudzoziemcom mającym legalne prawo pobytu w naszym kraju. 150 osób pochodzących głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Rosji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, otrzyma darmową pomoc. Wszystko jest możliwe dzięki nowemu projektowi, którego realizację Caritas Archidiecezji Gdańskiej właśnie rozpoczyna. Pomoc realizowana będzie w oparciu o działalność Centrum Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców. I o szczegółach działalności tego centrum Anna Ręba spytała dyrektora Caritas, księdza Janusza Stecia.
Już od kilku lat prowadzimy wsparcie dla migrantów. To kolejne działanie już to jest przede wszystkim też wsparcie osób, które są oczywiście po procedurach i przebywają na podstawie odpowiednich dokumentów na terenie Polski.
Czyli już ten pobyt jest legalny, tak?
To jest legalny pobyt, tak. To są osoby, które tak czy inaczej współtworzą już nasze społeczeństwo. Oczywiście to są osoby, które chcą tutaj też wpisywać się w nasz przekrój społeczeństwa, dlatego też są to osoby, które potrzebują też takiego wsparcia, także połączonego z doradztwem zawodowym i staraniem, aby mogli wpisywać się w rynek pracy. Dlatego też zapraszamy do naszych działań także służby związane z zatrudnieniem. Staramy się w tym wsparciu rozeznawać potrzeby socjalne. Czasami zdarzają się jakieś zawirowania, trudności chwilowe, także to wsparcie socjalne, ale tutaj bardzo cenne i potrzebne jest wsparcie merytoryczne, tak aby osoby, które podejmują pracę, są na legalnych pobytach, były też właściwie traktowane, a przecież też mówi się o deficytach w różnych obszarach i te potrzeby związane z zatrudnieniem różnych osób są i całkiem spore. Dlatego też dążymy do tego, żeby wedle sprawiedliwości społecznej też te osoby miały możliwość wpisania się w społeczeństwo. Często są to osoby z Ukrainy, są to osoby z Gruzji. Są to osoby, których na pewno nasza pomoc jest bardzo potrzebna, a z drugiej strony jest duża gotowość i ogromne pokłady dobra, żeby było ono wspólnym kapitałem społecznym naszego pomorskiego, trójmiejskiego środowiska.
A proszę księdza, a na ile to jest nowy projekt w stosunku do tego, co już oferowaliście? Bo wy do tej pory zapewnialiście pomoc, wspieraliście w kontaktach z urzędami, pomagaliście pisać CV, poruszać się po rynku pracy w Trójmieście, też oferowaliście konsultacje, wsparcie psychologiczne, językowe, pomoc żywnościową. To rozumiem, robicie cały czas, a ten nowy projekt wpisuje się właśnie w to centrum informacji.
On wpisuje się w te działania, ale oczywiście ta sytuacja też widzimy, jak bardzo jest zmienna.
I dynamiczna, to się tak ładnie nazywa, dokładnie tak, a zwłaszcza od kilku miesięcy, kiedy obserwujemy to, co się działo na granicy polsko-białej i dzieje na granicy białorusko-polskiej.
To prawda, ale patrząc akurat od strony problemu tego trwającego kilka miesięcy,
tak.
To raczej nie są osoby, które też weszły tutaj w nasze środowisko. To raczej były osoby trochę tranzytem, tak można by najogólniej rzecz biorąc. Jak gdyby tu celem nie było absolutnie wpisanie się w społeczeństwo, tylko to było raczej takie tranzytowe bardzo mocno podejście. Dlatego też my w naszych działaniach akurat nie obserwujemy osób z tego obszaru.
Czyli to są zupełnie inne kraje.
To są raczej kraje, właśnie też osoby za naszej wschodniej granicy. Natomiast nie obserwujemy tych osób z takiej migracji, osób, które znajdowały się w przeciągu ostatnich kilku miesiącach na granicy z Białorusią.
A ta konkretna pomoc dla cudzoziemców wedle tego projektu, o którym mówiliście kilka dni temu na konferencji prasowej, będzie polegała na czym?
Będzie polegała na takim towarzyszeniu i budowaniu wspólnego społeczeństwa. To jest coś, co jest naszym jakimś wyzwaniem. W ostatnim czasie, a prowadzimy przecież bardzo różne działania, to gdybym miał być szczery, oczywiście nie liczymy na jakieś nie wiadomo jakie sygnały zwrotne czy pochwały, ale wśród kilku takich najbardziej serdecznych podziękowań za jakąś naszą pracę w jakimś obszarze, to nie usłyszałem słów, które byłyby dla mnie bardziej cenne, ciepłe, czy jakieś takie motywujące, jak właśnie z tego środowiska. Ale takie najbardziej wzruszające słowa wyrażonego podziękowania, chociaż podkreślam, że to są słowa, na które ja zupełnie nie liczyłem. Byłem zupełnie zaskoczony i obezwładniony jakąś taką szczerością i życzliwością ze strony tych właśnie osób, migrantów, o których tutaj mówimy. Takie bardzo osobiste, zaskakujące, a zarazem pokazujące, jak jest duża potrzeba takiego wzajemnego ludzkiego ciepła czy podania ręki w takiej najtrudniejszej sytuacji. Szczególnie patrzmy, że w przeciągu ostatnich 2 lat pracujemy w warunkach pandemicznych. Te sytuacje osób, które przyjechały z Białorusi, z Ukrainy, ze wschodniej granicy, często zatrudnionych legalnie, ale na umowach zlecenia, to w ostatnich miesiącach czy w ostatnich 2 latach bardzo często sytuacja z dnia na dzień stała się tragiczna, że utracili środki i nie mieli żadnego socjalu, bo się nie przynależał w żaden sposób i czasami przetrwanie kilku tygodni było dla nich bardzo trudne. Ale z drugiej strony było coś w tej pomocy czy w tej współpracy, bo czujemy, że to jeżeli coś damy, to też do nas wraca i to środowisko naprawdę potrafi być bardzo wdzięczne takiej ludzkiej życzliwości i szczerości.
A ilu pomogliście cudzoziemcom? Ilu uchodźcom, ilu migrantom, bo to nie jest tożsame pojęcie.
Nie jest to same i pewnie warto byłoby to prześledzić. Oczywiście uchodźca to jest ten, który musi uciekać, ponieważ jego podstawowe potrzeby bytowe nie są zabezpieczone albo wręcz życie jest zagrożone. To jest uchodźca. Migrant to ten, który migruje z powodów ekonomicznych, społecznych, no różnych takich raczej. Jest to bardziej kwestia pewnych wyborów, wobec których staje. Dlatego też moralnie, oczywiście jako Kościół katolicki, nauczanie, obszarem takiej pomocy, z którą powinniśmy wychodzić, to jest oczywiście uchodźca. I ci uchodźcy, którzy rzeczywiście potrzebują ochrony, zwykłej ochrony ich życia i bytu.
Ale tacy też przychodzą do was po pomoc.
To już jak gdyby w warunkach naszej pracy. Caritas na terenie naszej diecezji, na terenie Trójmiasta, Pomorza, to my mamy do czynienia z osobami, których status jest już określony. Jak gdyby tu jak gdyby no my nie uczestniczymy w tych migracjach, czy nie towarzyszymy w samej migracji przez granicę, tak? Tylko my jesteśmy jak gdyby tutaj lokalną organizacją, która tym, którzy są, których status jest określony i zgodnie z ich statusem też pomagamy.
Zapewniacie prawników, tak. Tłumaczy, psychologów.
Tak,
i to robimy i pomoc rzeczową, żywnościową.
Oczywiście jako Caritas pracujemy też metodą projektu, czyli mamy jakieś terminy, mamy jakieś plany, staramy się w określonym czasie realizować jakieś zadania, ale na pewno to, co pani też zauważyła, one się trochę modyfikują, bo sytuacja się zmienia. Na pewno staramy się ten obszar wsparcia cudzoziemców bardzo tutaj pilnować, żeby on też występował w naszej działalności. Tutaj trzeba też uczyć języka, trzeba oswajać się z kulturą, żeby ten gest bliźniego, pomocy bliźniemu był taki autentyczny, szczery i ewangeliczny, chociaż wpisujący się w pracę instytucji, która musi mieć swój ład i swoje jakieś ułożone działania.
Bo ta integracja cudzoziemców w Trójmieście jest też bardzo ważna. To jest bardzo ważny aspekt, na który też chyba zbyt słaby nacisk kładziemy.
Ale też nie możemy się narażać na jakąś infantylność jako instytucja. Musimy być bardzo racjonalni, tacy przewidujący i także nie pozostawiani samym sobie. To znaczy musimy chociażby jako instytucja, jako Kościół bardzo analizować, komu trzeba pomóc, ale też jaka pomoc jest rzeczywistą pomocą i kto tej pomocy rzeczywiście potrzebuje, żeby tę sytuację rozróżniać i reagować z jednej strony taką ewangeliczną spontanicznością, ale opartą na takich wykształconych też już odruchach, wyćwiczonych gestach, przez co stajemy się bardziej odpowiedzialni, czy ta nasza pomoc też nie jest jakaś infantylna oczywiście. To tu w pomaganiu trzeba być bardzo racjonalnym i bardzo zdroworozsądkowo myślącym, bo czasami taka infantylna pomoc bardziej szkodzi niż pomaga.
W drodze.
A teraz jeszcze o projekcie, który trwa w Jastarni i Kuźnicy. Tydzień Małżeństwa to przedsięwzięcie, które ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Moc w miłości. I właśnie o małżeństwach, rodzinie, problemach i przyszłości rozmawiam z Ewą Kątkę, organizatorem tego tygodnia.
Bliżej.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i witam pana.
Tydzień Małżeństwa to projekt, który ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej. On trwa właśnie w Jastarni i Kuźnicy. Ta impreza odbywa się w tym roku pod hasłem Moc w miłości. No, mocne przesłanie.
Tak, mocne przesłanie. Nawet doszliśmy do tego, że fizycznie liczając moc, mamy pracę przez czas i to się bardzo mocno wpisuje w tą ideę, że moc miłości uzyskujemy poprzez pracę w określonym czasie. Nie robi się tego od razu, nie jest to tak, że to wystrzeli a w chwili poznania, zauroczenia, to się uzyskuje.
No właśnie.
I mając tą moc.
To jest pewien proces, prawda? To jest pewien proces, tak. Nad którym trzeba pracować nie tylko przed zawarciem małżeństwa, ale przez cały cykl trwania małżeństwa. I stąd również te tygodnie małżeńskie.
Tak jest. Właśnie chcemy, aby małżeństwa, które jakby tak osiadły trochę w tym swoim, że tak powiem, byciu razem, którym się może już zapomniało, jak to można wzajemnie sobie sprawiać przyjemności. Chcieliśmy coś takiego zrobić, żeby małżeństwa jakby rozpaliły ponownie swój płomień miłości, który kiedyś ich zjednoczył i żeby dało to im siłę do pokonywania trudności. Dlatego mamy różne propozycje, żeby tego dokonać.
I zanim przejdziemy do tych propozycji, to chciałem jeszcze zapytać się, bo zajrzałem do danych statystycznych i te dane no, nie są zbyt pozytywne. Do sądów trafia coraz więcej pozwów rozwodowych. Czy pandemia w jakiś sposób przyczyniła się do większej liczby rozwodów?
Z moich obserwacji i doświadczeń również zawodowych wynika, że zdecydowanie powiększyła się liczba prób samobójczych, liczba ludzi, którzy mają duże problemy psychiczne. To może być przyczyną rozwodów, to może być też przyczyną rozpadu małżeństwa, więc sądzę, że jeżeli są takie statystyki, to na pewno podłoże jest tego właśnie takie, że ten czas pandemii, ten czas niepewności, strachu wyzwolił u wielu osób różnego rodzaju zachowania, które nie są zachowaniami spajającymi, ale są zachowaniami takie, które rozbijają jakąś wspólnotę, całość, małżeństwo, rodzinę.
Jednym z powodów, które też są związane z rozwodami, to jest ta izolacja społeczna w czasie pandemii, praca zdalna. Na to zwracają uwagę specjaliści. Można powiedzieć, że to jest taki prawdziwy test dla małżeństw, a jednocześnie właśnie w ramach Państwa oferty robicie bezpłatne konsultacje psychologiczne z udziałem psychoterapeutów, mediatorów rodziny. Na ile to jest ważne?
To jest bardzo właśnie ważne, dlatego że w czasie tej izolacji pojawiło się wiele refleksji na temat chociażby wychowywania dzieci, różnicy zdań między małżonkami. Może postępowali każdy inaczej, ale też ten czas takiej izolacji pracy zdalnej pokazał, że to nie tylko różne postępowanie, ale przekonanie różne jest u jednego małżonka i u drugiego, jak wychować dzieci. I ten moment jest dobry do tego, by porozmawiać o tym ze specjalistą, nie znajdywać odpowiedzi jakiejś w internecie, ale żeby przedstawić te pytania specjaliście i z nim o tym porozmawiać. Wiele też doszło problemów z mieszkania wspólnego, na przykład z teściami czy z rodzicami. Nasiliły się też te trudności, jak to zrozumieć, jak to rozwiązać. A więc jest bardzo wiele pytań, które się pojawiły, refleksji, które no właśnie ze specjalistą można omówić. Tu nie chodzi o to, że będą, taki był trochę wydźwięk, że te konsultacje są dla tragicznych małżeństw. Nie, dla wszystkich, którzy mają jakieś pytania, nawet o takie sprawy, jak swoją przestrzeń zachować w tym mieszkaniu, w którym wszyscy muszą pracować, żeby sobie nie przeszkadzać, żeby nie czuć się w jakiś sposób wyizolowanym albo odepchniętym.
Nawiązując jeszcze do tych danych statystycznych, bo myślę, że one są bardzo ciekawe i interesujące, okazuje się, że Polacy chcą ratować swoje związki, coraz częściej korzystają z terapii małżeńskich, ale w większości przypadków zbyt późno je rozpoczynają. To też jest bardzo ważny sygnał, żeby nie czekać do ostatniego momentu, tylko korzystać i właśnie w tygodniu małżeństwa, które proponujecie w Kuźnicy i Jastarni, tego typu spotkania i konsultacje będą się odbywać, a do tego jeszcze bezpłatne.
Tak, no to co pan powiedział przed chwilą o tym, że małżeństwa chcą ratować swoje związki, świadczy chociażby fakt, że ten tydzień małżeństwa w Polsce już w tym roku w ponad 20 miastach się odbywa. Wiele małżeństw zgłasza się do obchodów tego tygodnia, ażeby coś ze swoim małżeństwem zrobić ciekawego. U nas też doświadczamy tego, wystartowaliśmy i mamy bardzo dużo zgłoszeń właśnie na konsultacje. Myśleliśmy, że przygotowanych tych tyle godzin, że tego nie wypełnimy tymi osobami, a tu się okazuje, że może nawet i zabraknie nam czasu, żeby to zrealizować. Więc jest duże zainteresowanie, większe, bo w poprzednich latach też mieliśmy takie propozycje. Wprawdzie wtedy były to propozycje grupowych warsztatów, ale ze względu na pandemię przeszliśmy na indywidualne spotkania. Chcemy, żeby ta moc była jak najwięcej, jak najbardziej umacniała te małżeństwa, żeby one odkryły, że ktoś może coś zrobić dla drugiego, nawet jeżeli to się wydaje straszne i niemożliwe.
Wszystko jest możliwe, jeżeli robimy to wspólnie, w jakiejś zgodzie. I myślę, że warte podkreślenia jest również to, że podczas całego trwania tygodnia małżeństw na terenie Jastarni będzie można obejrzeć wystawę Długotrwale Zakochani, prezentującą małżeństwa, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.
Tak, i tą wystawę uzupełniamy w tym roku. Bodajże 6 małżeństw zostanie dołączonych do tej wystawy. Świetnie to wszystko się komponuje. Dużo ludzi chodzi, ogląda te zdjęcia, przypomina sobie i widzimy, że jakby podbudowuje to tą więź małżeńską, że jest to możliwe, że jest tyle małżeństw, które tyle lat ze sobą przeżyły szczęśliwie, 50 czy 60 lat. No jest to wielki sukces i zwycięstwo wszystkich trudów i problemów życiowych, którym nikomu nie brakuje, a oni jednak dali radę, przezwyciężyli, więc to też jest takim umacniającym elementem.
Bardzo Pani dziękuję i bardzo dziękuję również za to zaangażowanie, które Pani generuje co roku wraz z swoim małżonkiem oczywiście. Tydzień Małżeństwa, drodzy Państwo, w Jastarni i Kuźnicy. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
A dzisiaj w trakcie mszy świętej w Jastarni i Kuźnicy małżonkowie będą odnawiać przyrzeczenia małżeńskie, a także spotkają się z autorką książki zatytułowanej Ona skrzywdzona, Agatą Rusak. Tego samego dnia po południu odbędzie się hartowanie małżeństwa, czyli wspólne morsowanie w wodach Bałtyku. A na zakończenie tegorocznego tygodnia małżeństwa, które zaplanowano jutro, w hali sportowej w Jastarni odbędzie się koncert Cezarego Paciorka oraz Pauliny Grochowskiej.
W drodze.
A teraz już czas na spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim i opowiemy o tym, co jeszcze wydarzy się w Archidiecezji Gdańskiej, a także o tym, co można przeczytać w najnowszym Gościu Niedzielnym. Witam Cię serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Andrzeju, witam wszystkich Państwa.
A dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od tematu, który znany jest przede wszystkim mieszkańcom Sopotu, ale też przede wszystkim parafianom z parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowzięcia Gwiazdy Morza w Sopocie, a mianowicie mam na myśli beatyfikację dr Aleksandry Gabrysiak.
To są cały czas modlitwy o rychłą beatyfikację, natomiast proces oczywiście jeszcze się nie zaczął. Natomiast co roku ten dzień 6 lutego, to jest data tragicznej śmierci dr Oli, tak jak o niej mówi nie tylko pacjenci, ale też jak jest znana w gdańskim, tutaj wybrzeżowym środowisku medycznym, jej śmierci oraz jej wychowanki Marysi. To są te wysiłki, które trwają od już 29 lat, o to, żeby dr Olę beatyfikować. Dlaczego, skąd w ogóle ta idea, dlaczego taka oddolna inicjatywa? Ano stąd, że dr Aleksandra Gabrysiak była postacią niezwykłą. Sama była dotknięta chorobą, osobą niepełnosprawną, ale to jakby stanowiło siłę dla niej, ponieważ ona z tych wszystkich niesprawności, z tego cierpienia własnego czerpała siłę do tego, żeby pomagać innym. Udało jej się dość dużym nakładem zdrowia ukończyć medycynę w Gdańsku i rozpoczęła w latach 70. praktykę w Elblągu. Z tym, że była to niezwykła praktyka lekarska, ponieważ nie ograniczała się tylko do służby w przychodni, ale drzwi w jej domu były otwarte dla wszystkich.
A mówimy też o tym w kontekście Światowego Dnia Chorych, który przeżywaliśmy w tym tygodniu. I tak zostańmy jeszcze troszeczkę na terenie Sopotu, bo właśnie w Sopocie, w Archidiecezji Gdańskiej są siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. To zgromadzenie, początek tego zgromadzenia sięga 100 lat wstecz. Obecnie siostry są w ponad 10 krajach na świecie, a w naszej archidiecezji właśnie ich dom znajduje się w Sopocie.
Dokładnie i to, żeby też już trzymać się tej milenijnej daty, to właśnie w stuletnim bliźniaku przy ulicy Jana Skolna. Wprowadziły się tam w 1985 roku właśnie siostry. Prowadzą, co ciekawe, też taką pracę z młodzieżą, szczególnie z dziewczętami i organizują dni skupienia dla nie tylko właśnie dla dziewcząt, ale też i dni modlitwy dla wszystkich osób. Natomiast pomimo też tego czasu, w którym teraz jesteśmy, czyli tego czasu pandemicznego, te spotkania się odbywają cały czas i najbliższe takie spotkanie się odbędzie 12 marca, to będzie ten dzień skupienia dla dziewcząt, natomiast dzień modlitwy będzie 15 marca. Ja myślę, że to jest też, no właśnie tak jak powiedziałeś, taka ciekawa propozycja dotycząca Sopotu, który niekoniecznie akurat się może kojarzyć właśnie z tym, że jest tam dom zakonny.
A ponieważ dzisiaj mówiliśmy również w naszej audycji w drodze o tygodniu małżeństwa, to idealnie jakby w to wpisuje się temat, którym się zająłeś w tym tygodniu, warto do niego sięgnąć. Tutaj tylko zasygnalizujemy. Gdy małżonkowie trwają w kryzysie i wypróbowali już wszystkie sposoby albo wstydzą się szukać pomocy, pozostajemy my. Nie jesteśmy plastrem na krwawiącą ranę, ale miejscem jej oczyszczenia. Tak mówiła i to zapisałeś właśnie w tym artykule Mirosława Pakur z gdańskiego ogniska Sychar. To jest taka wspólnota trudnych małżeństw. Bardzo ciekawa inicjatywa.
Tak, tak jest. To jest wspólnota ogólnopolska. Ona już kilkanaście lat działa na terenie całej Polski. Tylko w telegraficznym skrócie zapowiem, odsyłam Państwa do tego artykułu. Takie dwa ogniska działają u nas, w naszej archidiecezji. Jedno w Gdańsku, tak jak wspomniałeś, przy parafii świętej Barbary. Drugie w Gdyni przy parafii świętego Mikołaja na Chylonii. To nie jest też tak, że to jest wspólnota dla osób czy dla małżeństw, które, tak jak powiedziałeś, przeżywają trudności. Ja myślę, że to jest też wspólnota ogólnie dla małżonków na ten czas chyba teraz, w którym jesteśmy, kiedy dużo się takich rzeczy pokomplikowało też w relacjach międzyludzkich. Myślę, że tam można też szukać pomocy, nie tylko w modlitwie, ale też i u psychologów.
I wciąż zostajemy jeszcze w Sopocie, jakoś tak się dzisiaj złożyło, że tak o Sopocie jest. Dosyć dużo mówimy, ale tym chciałbym zakończyć i zaprosić Państwa również do tego, żeby się zapoznali się z tą publikacją. Kapłan, który jest oczywiście duszpasterzem, jest też proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie, a jednocześnie pisze książki. Ksiądz Mirosław Gawron kolejną publikację wydał, poświęconą właśnie sopockim parafiom. Bardzo ciekawa inicjatywa opisująca tą rzeczywistość właśnie Sopotu.
No tak jest. Ksiądz Mirosław to historyk również z wykształcenia, autor wielu, pewnie już kilkudziesięciu różnego rodzaju prac historycznych, a tak ostatnimi laty co jakiś czas wydaje dzieło monograficzne i tym razem jest to pierwsza, podkreślam słowo, pierwsza monografia dziejów historii Kościoła w kurorcie, czyli w Sopocie, szczegółowo opisująca, przynajmniej w tym pierwszym tomie, historię parafii Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej Gwiazdy Morza, o której już dzisiaj mówiliśmy, ale również parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, która to obchodziła jubileusz 75-lecia. Jest też taki szeroki obraz w ogóle życia religijnego Sopotu, też przedwojennego, jeszcze lat wcześniejszych, bo tam nie tylko o katolicyzmie, ale też i o ewangelikach, też i o Żydach, więc naprawdę szeroki obraz, no a z tego, co przekazał mi ksiądz Mirosław, szykuje drugi tom, także ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, żebyście się udali do któregoś z sopockich kościołów, do którejś z tych sopockich parafii. Tam można tą książkę nabyć.
Dużo ciekawych propozycji dzisiaj Państwu przedstawiliśmy, a w zasadzie przedstawił redaktor Piotr Piotrowski. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Również. Wszystkiego dobrego.
A ja na koniec jeszcze podzielę się z Państwem informacją, która na pewno ucieszy osoby, które z zachowaniem oczywiście zasad bezpieczeństwa chciałyby wybrać się w tym roku do Lourdes. A mianowicie grota w Lourdes na południowym zachodzie Francji zostanie udostępniona pielgrzymom po 2 latach zamknięcia z powodu pandemii COVID-19. Sanktuarium Maryjne ponownie zaprasza wszystkich wiernych i turystów. Ponowne otwarcie nastąpiło w ten piątek. Pielgrzymi będą mogli już wchodzić do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a także zbliżać się do cudownego źródła, poinformowało sanktuarium w specjalnym komunikacie. Przed pandemią COVID-19 liczące 16 tysięcy mieszkańców miasto Lourdes co roku przyjmowało około 3,5 miliona pielgrzymów i turystów. W czasie pandemii hotele i punkty usługowe praktycznie zrezygnowały z aktywności. Zamknięcie groty, w której Matka Boża objawiła się Bernadecie Soubirous w 1858 roku, zaważyło na sytuacji ekonomicznej Lourdes. I to już wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam Państwa do apelu papieża Franciszka, by modlić się zarówno o życie, jak stać po stronie życia. Życzymy Państwu miłej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym, oczywiście zdrowia i sił. Żegnamy się z Państwem wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Dobrej niedzieli Państwu życzę. Andrzej Urbański. Szczęść Boże.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.